Kochani, kiedy bierzemy do ręki Słowo Boże, kiedy otwieramy na przykład Ewangelię, czy listy, czy cokolwiek innego, to samo czytanie, można powiedzieć, nie jest trudnym procesem, nie jest czymś skomplikowanym, prawda? Mam nadzieję, że to robimy każdego dnia. No kwestia tylko, powiedzmy, naszego czasu, to może być jakimś tam problemem, żeby wydzielić ten czas dla czytania, dla spędzania czasu nad Biblią. Ale kochani, uważne słuchanie już słów Jezusa, to już nie jest to takie oczywiste, ponieważ prawdziwe słuchanie oznacza gotowość na zmianę. Kiedy ja jestem rzeczywiście gotowy na to, żeby według tego słowa żyć, żeby według tego funkcjonować, to już jest coś więcej, można powiedzieć. I w naszym życiu można znać bardzo dobrze słowa Jezusa, można znać bardzo dobrze historie, o których On mówił. Nawet można na pamięć znać pewne fragmenty Pisma, a jednak nie pozwolić, żeby Jezus przez swoje słowo dotykał wnętrza naszego serca, tam, gdzie kształtują się nasze decyzje, reakcje, gdzie każdego dnia mamy w pewien sposób żyć, funkcjonować. Kochani, dlatego dzisiejsze słowo, mam nadzieję, położy przed nami pewne wyzwanie. Lubicie wyzwania? Amen. Dobrze by było, żebyśmy lubili. Ponieważ myślę, że dzisiejsze kazanie, dzisiejsze słowo zaprowadzi nas troszeczkę głębiej, zaprowadzi nas do naszego wnętrza, do miejsca właśnie, gdzie kształtują się nasze wybory, nasze zamiary, nasze decyzje. Jakby to nazwać, to właśnie tam. Po co? Po to właśnie, nawiązując do ostatniego naszego kazania, mojego przynajmniej, aby nasza sprawiedliwość była większa niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Aby mogło się stać rzeczywistością to, co przez parę tygodni rozważaliśmy. I aby rzeczywiście tak się stało, to zrobimy dzisiaj taki krok dalej. Mianowicie zobaczymy, jak Jezus naucza prawo, jak je interpretuje, jak odsłania jego sens, jak odsłania jego cel. I będziemy właśnie uczyć się tego jako uczniowie Jezusa na pewnym fragmencie. Już nie w teorii, nie w definicjach, nie w jakimś teoretyzowaniu, można tak powiedzieć, ale rzeczywiście sięgniemy już do takiego codziennego życia, do codziennych decyzji. I w tym celu chciałbym, żebyśmy zaczęli od czytania Ewangelii Mateusza, czyli tak naprawdę wracamy do 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, do 21 wersetu i dalej. Jezus zaraz po tych ostatnich wypowiedziach, o których mówiliśmy 2 tygodnie temu, mówi takie słowa. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi. Lecz ja wam mówię, każdy, kto się gniewa na swojego brata bez przyczyny, podlega sądowi, a kto powie swojemu bratu raka, podlega radzie, a kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Kochani, nie wiem jak wy, ale ja na ten temat tego fragmentu i też troszeczkę dalszych wersetów słyszałem w swoim życiu bardzo wiele kazań. I niemal wszystkie mówiły o tym, że Jezus tutaj podnosi pewien standard, podnosi poprzeczkę, że stawia wyższe wymagania niż prawo. Jednocześnie wykazuje, że przepisy, które były nadane przez Mojżesza, odchodzą w zapomnienie. Ale kiedy przyjrzymy się tak naprawdę słowom Jezusa, myślę, że jesteśmy w stanie dostrzec tutaj coś bardziej, coś głębszego, coś więcej. Między innymi to, że wcale Jezus nie zaostrza tych przepisów i również oczywiście, bo to wynika też z wcześniejszych wypowiedzi Jezusa, Jezus nie unieważnia prawa w żaden sposób, nie rozmontowuje go, nie poprawia tutaj Boga, nie mówi, że to, co było wcześniej, jest nieistotne, zbyt łagodne, a teraz trzeba coś zaostrzyć. Było, można powiedzieć, niedoskonałe. Jezus tak naprawdę odsłania prawdziwy sens tego, co Bóg powiedział wcześniej. Odsłania cel tego przykazania, a celem nie jest stara śmierć człowieka. Celem jest życie człowieka. I kochani, w wersecie 17, czytaliśmy to 2 tygodnie temu, Jezus mówi, że całe objawienie Boże, czyli mówi tutaj o prawie, o prorokach, On wypełnia. Co to znaczy? Mówiliśmy, On wypełnia, czyli doprowadza do celu, wypełnia treścią, pokazuje Jego cel, Jego głębię, pierwotny zamysł. I patrząc na fragment, ten, który czytaliśmy, tak troszeczkę szerzej, czyli w kontekście tego, w kontekście całej wypowiedzi, Jezus mówi tutaj tak, słyszeliście, że powiedziano, a ja wam mówię, ja wam powiadam, tutaj mówi Jezus. I my dzisiaj jakby możemy tutaj widzieć coś takiego, co też teologowie na ten temat mówią, że tutaj są w ogóle zawarte tak zwane antytezy Jezusa, czyli że tam powiedziano, tam przodkowie powiedzieli, a ja wam powiadam, a ja wam mówię, ja wam tutaj wykładam. I jest 6 takich, jak sobie prześledzimy ten cały fragment w szerszym kontekście. My się zajmiemy tylko jednym dzisiaj z nich. Miałem nadzieję, że 2, ale temat się okazał tak szeroki, że skupimy się na jednym. Mianowicie skupimy się na tym, o którym właśnie czytaliśmy, czyli z czymś bardzo praktycznym, nawiązującym bardzo mocno do naszego życia, do naszych, można powiedzieć, relacji w stosunku do drugiego człowieka. No i czytając ten cały tekst, można zauważyć, że Jezus rzeczywiście chce zwrócić uwagę swoich słuchaczy nie na tym, co zewnętrzne, nie na zewnętrznych czynach, ale chce jakby pokierować wzrok, pokierować uwagę do wnętrza człowieka. Ukazuje to, co tak naprawdę dzieje się w sercu człowieka, we wnętrzu człowieka. I wpierw Jezus mówi o gniewie, który rodzi się w sercu człowieka. Potem pokazuje, że jak ten gniew, który nie zostanie w pewien sposób zatrzymany, może przerodzić się w pogardę wyrażoną słowem. A następnie prowadzi nas jeszcze dalej, pokazując, że to wszystko może prowadzić do całkowicie zerwanej relacji z bratem, z siostrą i że jest pilna potrzeba pojednania. I patrząc na ten cały fragment, widać ewidentnie, że Jezus zwraca uwagę, że grzech nie zaczyna się w samym czynie, w czymś zewnętrznym, co już powstaje, tylko grzech zaczyna się zupełnie wcześniej, czyli w sercu człowieka. Jezus pokazuje, że prawdziwa sprawiedliwość nie polega na tym, że powiem, ja nikogo nie zamordowałem. Jestem człowiekiem sprawiedliwym. Mogę się szczycić tym, że nikogo nie zamordowałem. Ale prawdziwa sprawiedliwość według Jezusa tutaj wskazuje na to, że moje serce pozostaje w relacji miłości do Boga i do drugiego człowieka. No ale teraz przeanalizujmy to dokładnie. Czytając ten fragment, pojawia się na samym wstępie bardzo ważne pytanie, ponieważ Jezus mówi, słyszeliście, że powiedziano przodkom. Pytanie się pojawia, kto powiedział i co dokładnie zostało powiedziane, bo my sobie zawsze skracamy. Czy Jezus odnosi się wprost do prawa, cytuje prawo, czy także do sposobu, jaki prawo zostało interpretowane i nauczane. I to jest ważne pytanie. Więc Jezus mówi w wersecie 21 właśnie, cytując wprost z Księgi Wyjścia, 20 rozdziału 13 wersetu, gdzie jest powiedziane, nie będziesz zabijał. I w hebrajskim użyte jest to słowo, które oznacza dosłownie morderstwo czy zabójstwo. Nie tyle ogólnie tak pozbawienie kogoś życia, ale chodzi o świadome zamordowanie człowieka. Czyli można powiedzieć, że sens przekazania brzmi bardziej nie będziesz mordował, niż po prostu takie, wiecie, pozbawienie kogoś życia. Jednak dalsza część tego wersetu, o którym mówił Jezus, a kto by zabił, podlega sądowi, to nie jest już jakby cytat samego prawa, lecz tradycyjne, można powiedzieć halachiczne ujęcie, które zawiera przykazanie plus wskazanie, jaka jest konsekwencja prawna przekroczenia tego przykazania. Czyli to jest to, czego nauczali faryzeusze, uczeni w piśmie, co było tradycją żydowską od wielu pokoleń tak naprawdę. I chociaż można powiedzieć, że prawo mojżeszowe tak naprawdę przewidywało karę śmierci za morderstwo, bo w Księdze Kapłańskiej w 24 rozdziale 17 wersecie czytamy, że każdy, kto zabije, czyli zamorduje jakiegokolwiek człowieka, poniesie śmierć. Jednak zawsze odbywało się to po procesie sądowym. Najpierw, można powiedzieć, była rozprawa sądowa, badanie świadków, gdzie musiało być co najmniej dwóch lub trzech świadków. Były badane okoliczności, a potem dopiero zapadał wyrok. I chociaż prawo mówiło o konsekwencji czynu, czyli ukamieniowanie, to rabini za czasów Jezusa ujmowali to przykazanie w sposób bardzo taki uproszczony, które mówiło: nie morduj drugiego człowieka, a jeśli zamordujesz go, trafisz pod sąd, który wyda wyrok. Więc to było ich takie, można powiedzieć, skrócenie tego wszystkiego, zawarcie w takiej nauce, i to funkcjonowało mniej więcej, kiedy Jezus tutaj rozmawia czy naucza, bo to jest kazanie na górze, dla przypomnienia. Jezus jednak widzi w tym przykazaniu coś znacznie głębszego, nie patrząc tylko na ten zewnętrzny, czy skutek, czyli zewnętrzny czyn przekroczenia już prawa, ale sięga do samego sedna problemu, bo mówi tak: ja zaś wam powiadam, ja wam mówię, nie po to, żeby ten przepis teraz zmienić, ale odsłonić jego sens, zaprowadzić człowieka w to miejsce, gdzie tak naprawdę wszystko się zaczyna, gdzie jest początek, korzeń tego czynu, który później nastąpił. Czyli Jezus prowadzi do ludzkiego serca. Jezus mówi tak: każdy, kto nawet się gniewa na swojego brata bez przyczyny, podlega sądowi. Wiecie, miałem trochę problem z tym wersetem, bo jest tutaj takie słowo bez przyczyny i się tak zastanawiałem, czy jest gniew bez przyczyny, czy można się gniewać na kogoś nie mając przyczyny. Ja myślę, że jak spojrzę nawet na siebie, to zawsze jest jakaś przyczyna. Trudno znaleźć, że człowiek się naprawdę rozgniewa na drugiego i nie będzie to w ogóle bez przyczyny. Problem w tym, że najstarsze dostępne rękopisy greckie, jakie są w jakby Nowego Testamentu, nie zawierają tych słów bez przyczyny. Ich po prostu tam nie ma. Te słowa pojawiają się dopiero w późniejszych manuskryptach, szczególnie tych należących do tradycji już bizantyjskiej. I to jest takie, tu teolodzy jakby są zgodni w tym, że prawdopodobnie było tak, że kopiści, czyli ci, którzy przepisywali słowa, jakby trudno im było się zgodzić z tą radykalną wypowiedzią Jezusa. Jakby chcieli to jakoś wytłumaczyć, dodać coś, żeby to tak ułagodzić tą sprawę. Bo prawdopodobnie tak jest w greckich, jakby najstarszych manuskryptach, które są dostępne. Ta wypowiedź Jezusa brzmiała po prostu: kto się gniewa na brata, podlega pod sąd. Nie ma tam jakby bez przyczyny. Natomiast nie chcę się na tym skupiać, ponieważ ważniejsze jest to wyrażenie gniewajcie się. To słowo greckie tutaj, które występuje. I wiecie, kiedy spojrzałem na słownik, to nie chodzi o tutaj jakby o słowo takie w kontekście zdenerwowania się, że takiego impulsu, który przychodzi do naszego życia, bo coś się wydarzyło, ja się zdenerwuję, rozgniewam się na kogoś. Takie, można powiedzieć, rozzłoszczenie się na kogoś, ale jest użyty imię słów czasu teraźniejszego, które opisuje pewien stan serca, pewną postawę, coś, co w człowieku się tak naprawdę utrzymuje. Czyli Jezus nie mówi o jakiejś chwilowej emocji, chwilowym rozzłoszczeniu się, tylko mówi o gniewie, które zostaje wewnątrz w sercu człowieka. O gniewie jakby, który, można powiedzieć, zamieszkał w człowieku w pewien sposób taki, że wchodzi gniew, człowiek o imieniu gniew, ty mu robisz kawę, mówisz: rozgość się, co ci jeszcze dać, zamiast go wywalić za drzwi w tym momencie, tak? Tylko tam gościsz, z nim rozmawiasz i go pielęgnujesz. Więc właśnie w tym rozumieniu myślę, że warto przywołać słowa apostoła Pawła z listu do Efezjan, który mówi takie słowa w 4 rozdziale, 26 wersecie. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Paweł oczywiście tutaj nie zachęca do gniewu. On uznaje raczej, że gniew jako emocja może w człowieku się pojawić. Tak, nawet u wierzących może się pojawić. Ale Paweł natychmiast dodaje, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Czyli inaczej, nie pozwól, aby gniew tobie w twoim sercu pozostał. Nie pozwól, aby się rozgościł. Nie pozwól, aby był postawą twojego serca wobec drugiej osoby. I z jednej strony można powiedzieć, że Paweł używa obrazu zachodu słońca, jakiegoś limitu czasowego, no bo zachodzi słońce, jest dzień, pewna kwestia czasowa, można to było zrozumieć, że załatw to po prostu szybko, jak najszybciej. Ale jednak wiecie, kochani, trzeba zawsze czytać dalej, ponieważ dalej mówi werset, nie dawajcie diabłu przystępu. Nie dawajcie miejsca diabłu, jak mówi współcześniona Biblia Gdańska. Jest tu coś głębszego niż tylko czasowy przedział, kiedy słońce zajdzie, ponieważ Paweł mówi, nie pozwól, aby gniew wszedł w taką fazę, kiedy będzie się utrwalał, kiedy przejdzie w fazę ciemności, kiedy coś jakby zacznie twoimi decyzjami już kierować w stosunku do drugiej osoby. Ponieważ tak gniew pozostawiony nie jest już taką, można powiedzieć, chwilową emocją, ale jest już postawą, jest narzędziem destrukcji w życiu człowieka, prowadzącym go już do grzechu, do pewnych rzeczy, które nie są właściwe. I właśnie mniej więcej o takim gniewie mówi Jezus. Gniew, który nie chce odpuścić, który jakby jest pozostawiony i który po prostu jakby, można powiedzieć, zmienia się w taką wewnętrzną postawę człowieka wobec drugiego człowieka. Jezus, myślę, że przez to chce pokazać, że zanim pojawi się przemoc w rękach prowadząca do zabójstwa, to najpierw to się rodzi w sercu. Najpierw gniew, który się rodzi w sercu. I kiedy spojrzymy na Torę, czyli na 5 ksiąg mojżeszowych na prawo, to dokładnie ten sam mechanizm widzimy już na samym początku Biblii, czyli w historii Kaina i Abla w Księdze Rodzaju w 4 rozdziale, gdzie rzeczywiście tak bardzo wyraźnie widać, że zanim Kain podniósł swoją rękę na brata, coś wydarzyło się w jego sercu. Coś zaczęło kiełkować z powodu, że Bóg przyjął ofiarę, spojrzał na ofiarę jego brata właściwie czy przychylnie, a na niego nie. I rzeczywiście coś zaczęło w jego sercu się dziać i czytamy, że jego oblicze się zmieniło, że pojawiła się uraza, pojawił się gniew i wtedy Bóg powiedział do niego, że grzech czyha u drzwi, ale ty masz nad nim panować, bo jeśli przekroczysz granicę, to już jest za późno. Innymi słowy, zanim doszło do zabójstwa, najpierw doszło do wewnętrznego pęknięcia, które w konsekwencji później nie zostało zatrzymane i doprowadziło do tragedii, bo do zabójstwa własnego brata. To nie zostało zatrzymane, kochani, i doszło do tragedii. I myślę, że Jezus jakby mówiąc to, chce słuchaczy jakby poprowadzić w tym kierunku, żeby spojrzeli na to, że zanim pojawi się czyn, najpierw coś dzieje się w sercu człowieka. Zanim człowiek przekroczy prawo poprzez czyn, najpierw przekracza granice wewnątrz siebie, wewnątrz swojego serca. I taki człowiek, Jezus mówi, podlega sądowi. Dosłownie tłumacząc, jest pod odpowiedzialnością, byśmy powiedzieli, pod jurysdykcją sądu. Dosłownie tak tłumacząc. To znaczy, że w momencie, gdy znalazłeś się w tym obszarze, że twój gniew pozostał w twoim sercu, nie zrobiłeś z nim nic, to ta sprawa już się toczy, już jest w sądzie. Jezus używa tutaj typowego greckiego języka procesowego, takiego sądowego, jakby mówił, że zanim pojawi się czyn, sprawa już leży tak naprawdę na ławie sędziego, że już twoja sprawa się toczy. Dlaczego już teraz? Dlaczego już w tym momencie to się dzieje? Zobaczcie, Bóg, albo inaczej, człowiek patrząc na prawo, widzi drugiego człowieka, który przekracza prawo. Jest sędzią, osądza, że przekroczył lub nie przekroczył, stawia granice i to robili faryzeusze i uczeni w piśmie. Ale Bóg widzi źródło i widzi zamiary serca, czyli Jezus zatrzymuje nas już nie na granicy zewnętrznego zachowania, tylko mówi, żeby stanąć w prawdzie i spojrzeć w swoje serce wpierw, żeby można było ten proces zatrzymać. Więc nie chodzi tyle o podniesienie poprzeczki, co o pokazanie sedna problemu, aby w porę można było go uniknąć, aby w porę zareagować i w porę z tym coś zrobić. No ale to nie koniec. Jezus mówi dalej, kto powie swojemu bratu raka, podlega radzie, a kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. I tu Jezus pokazuje kolejny etap tego samego procesu. Już nie tylko gniew, który pozostaje w sferze naszego serca, ale gniew, który wychodzi na zewnątrz i najpierw przejawia się poprzez nasze słowa. Na ustach pojawia się słowo raka. To jest bardzo, ale to bardzo pogardliwe aramejskie określenie człowieka, którego uważa się za pustego, za nic wartego. My byśmy powiedzieli kompletne zero. Czyli ja uważam się za kogoś wartościowego, ale kogoś uważam za kompletne dno i nic nie znaczący człowiek. Pusty, bez znaczenia. I nie jest to jakaś zwykła obelga, ale wyraz takiej, można powiedzieć, głębokiej, wypływającej z serca pogardy dla drugiego człowieka. To jest jakby odmówić drugiemu człowiekowi godności, tym, kim on jest przed obliczem Pana, jak Pan jego widzi. Nawet bym powiedział, że to jest ten moment, kiedy brat czy siostra przestaje mieć dla ciebie wartość, kiedy jest człowiekiem bezwartościowym, kiedy nawet nie jest bratem, nie jest siostrą, jest kompletnym wyrzutkiem, zerem. Jezus mówi, że kto tak mówi, podlega radzie. To nie jest, chodzi tylko o słowa, to jest coś, co zaczęło się już wcześniej. To jest coś, co zaczęło się w sercu. Jest tu użyte greckie słowo synedrion, czyli to jest słowo, które odnosi się do żydowskiego najwyższego trybunału prawnego, czyli Sanhedrynu. No to wiecie, to jest instytucja najwyższej wagi, która rozpatrywała sprawy religijno-społeczne najwyższej wagi, za największe czy najpoważniejsze przekroczenia prawa. Zresztą wiemy o tym, że sam nasz Pan Jezus Chrystus stanął przed Sanhedrynem. I gdy Jezus mówi, podlega radzie, podlega powiedzmy tej najwyższej radzie, używa takiego języka, można powiedzieć, w określeniu prawnym największej odpowiedzialności znanej jego słuchaczom, że nie ma wyższej odpowiedzialności. Jest najwyższa odpowiedzialność. Stajesz przed radą. To już nie sądem, ale przed najwyższą radą. Wiecie, to ma pokazać, że jawna pogarda wobec brata, wobec siostry, to już sprawa najwyższej wagi. To jest coś, co się zadziało w naszym sercu wcześniej. Tu chodzi o pokazanie skali, że twoja sprawa wtedy staje przed trybunałem. Jezus jednak idzie dalej, bo mówi, a kto powie, głupcze. No i tu zawsze w języku polskim mamy problem, ponieważ my często myślimy, że to jest ktoś, kto po prostu jest mało inteligentny. No bo tak się czasami tam wobec kogoś mówi, a głupi jesteś, a ty, głupiec tam. Natomiast, żeby tak rzeczywiście spojrzeć na te słowa i zrozumieć, o co Jezusowi chodzi, na pewno trzeba by było przywołać Psalm 14 i 53, spojrzeć tak z perspektywy biblijnej na to, bo Psalm 14 i 53 zaczyna się słowami, że głupi w sercu swoim nie ma Boga. W greckiej Septuagincie, czyli greckim przekładzie Starego Testamentu, słowo głupi jest określone takim greckim słowem afron, czyli nie tyle oznacza kogoś mało inteligentnego, to nie jest człowiek mało inteligentny, popełniający ciągłe błędy, czy jakbyśmy tam go nie nazwali, ale człowieka żyjącego tak, jakby Boga nie było. To określa jakby duchową i moralną postawę wobec Boga, jego postawę po prostu, jaką on przyjmuje. Jezus, czy właściwie Mateusz, który pisał Ewangelię, spisując słowa Jezusa, użył jakby mocniejszego jeszcze greckiego słowa, mianowicie more. I to nie jest wcale przypadek, ponieważ to słowo jest jeszcze mocniejszym określeniem, które opisuje nie tylko jego zachowanie, postawy i tak dalej, ale to jest jakby moralny osąd danej osoby. W języku biblijnym moglibyśmy powiedzieć, że to jest ktoś, kto odrzuca Boga, kto żyje poza jego porządkiem, kto stawia siebie jakby w miejscu Stwórcy. I to jest bardzo poważna sprawa, ponieważ powiedzenie głupcze językiem biblijnym to jest tak jakby moralne potępienie danego człowieka. To już jest osądzenie czyjejś duchowej tożsamości. To jest wejście w miejsce, które należy wyłącznie do Boga. Dlatego Jezus mówi, kto tak powie, i to chodzi już o to właśnie, bo wiecie, nie chodzi, że powiesz, a głupi jesteś. I już tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o to, że tylko Pan ma prawo osądzić duchowość drugiego człowieka, nie ty. Dlatego Jezus mówi, kto tak powie, podlega karze ognia piekielnego, gehenny. I to już nie jest sprawa sądowa, ani nawet rady najwyższego trybunału. To już jest język Bożego sądu. Użyte jest to słowo gehenna, ogień piekielny. Tu pochodzi od hebrajskiego, co ciekawe, gehinom, które odnosi się w ogóle do doliny Hinom pod Jerozolimą. W historii Izraela wiemy o tym, że było to miejsce, które było kojarzone z bałwochwalstwem, ale też i sądem Bożym. I w tradycji żydowskiej w Izraelu to był obraz ostatecznego Bożego sądu. Ta dolina stała się obrazem Bożego sądu, ostatecznego Bożego sądu. Jezus więc jakby w pewien sposób do tego nawiązuje. Więc przechodzi od sprawy sądowej, ale mówi, ta sprawa to już jest bezpośrednia odpowiedzialność przed samym Bogiem. Jezus pokazuje, że kiedy człowiek zaczyna potępiać i osądzać duchowość, wartość drugiego człowieka, mówi, że jesteś duchowo bezwartościowy, wchodzi w przestrzeń, która należy tylko do Boga. Dlatego, że Pan tylko zna serce. Tylko On zna serce. Tylko On może tak powiedzieć. Tylko On jest ostatecznym sędzią. My możemy się dużo mylić w stosunku do innych ludzi. Możemy źle oceniać. Dlatego Jezus tak, można powiedzieć, radykalnie ostrzega. Nie dlatego, żeby chciał nas jakby wystraszyć, przestraszyć. Myślę, że chce zatrzymać proces, który niszczy relacje pomiędzy braćmi i siostrami, pomiędzy ludźmi. I tak naprawdę oddala nasze serca od Niego. Nasze serca od Niego. Kochani, kiedy człowiek rzeczywiście, można powiedzieć, zaczyna nie dostrzegać w drugim człowieku, że jest stworzony na obraz Boży, że jest Bożym stworzeniem, to można powiedzieć, że te granice zaczynają się przesuwać. Że czasami właśnie przechodzimy do różnych decyzji, które mogą mieć później różne konsekwencje. Tak jak kiedyś ktoś powiedział, że nie każdy gniew kończy się automatycznie jakąś przemocą, ale przemoc i morderstwo zawsze zaczynają się od gniewu i pogardy w sercu, albo przeważnie zaczynają się od jakiegoś gniewu, pogardy, czegokolwiek, kiedy w ogóle nie dla ciebie człowiek jest jakby niższej kategorii, nie jest stworzeniem Bożym, nie widzisz w nim nic wartościowego. Jezus więc zatrzymuje nas wcześniej, nie na poziomie czynu już, ale na poziomie serca. I właśnie dlatego mówi, jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem i idź najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar. Zwróćcie uwagę, że Jezus mówi tutaj o bardzo ważnej kwestii, mianowicie o momencie złożenia ofiary. To była bardzo ważna rzecz dla słuchaczy, bo w tym momencie człowiek staje przed samym Bogiem, przed obliczem Boga, przed obliczem Pana i mówi Jezus coś radykalnego. Zostaw dar, przerwij nabożeństwo. Najpierw idź i się pojednaj. Najpierw pójdź i się pojednaj, a dopiero później wróć i złóż ofiarę. To jest bardzo mocne, co Jezus mówi, ale to już wcześniej Bóg wielokrotnie mówił u proroków. Czytamy w Izajasza w 1 rozdziale 13 wersecie: nie składajcie już więcej daremnych ofiar. Kadzidło wzbudza we mnie odrazę. Nowiów i szabatów zgromadzeń nie mogę znieść, bo to nieprawość, a nie uroczystość. Bóg mówi wprost: mam dość ofiar, świąt, nabożeństw, bo ręce są pełne krwi, a relacje są popsute. Nie chcę tego. Nie musicie mi składać ofiar, kiedy wasze relacje, kiedy macie na rękach krew, kiedy brat z bratem nie potrafi żyć. Więc można powiedzieć, wszelki kult Pana bez sprawiedliwości i bez miłości jest pusty, jest nic znaczący. Więc Jezus jakby nie neguje tutaj pewnego Bożego porządku, nie umniejsza modlitwy, czasu złożenia ofiary, którym był według tego tamtego porządku, ale pokazuje, że relacja z Bogiem nie da się oddzielić od relacji z innym człowiekiem. To nie może być oddzielone. Nie da się czcić Pana, ignorując brata i siostrę i mając z nim popsute totalnie relacje, gniewać się w sercu, wypowiadać wobec niego słowa niewłaściwe i później przyjść i wznosić ręce. Apostoł Jan w pierwszym liście, w 4 rozdziale, 20 wersecie mówi dokładnie o tym. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swojego brata, jest kłamcą. Bo kto nie miłuje swojego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jan mówi dokładnie to, co Jezus mówił na górze, czego nauczał, tylko innymi, można powiedzieć, słowami. No ale Jezus mówi dalej bardzo konkretnie: pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś w drodze. Czyli mówi: nie odkładaj pojednania, nie pozwól, aby konflikt dojrzewał w tobie. Zatrzymaj ten proces. Załatw, póki nie jest za późno, bo im dłużej ten gniew w twoim sercu zostaje, tym trudniej go później zatrzymać. Jeśli tego nie zrobisz, Jezus pokazuje obraz sądu i obraz więzienia. Oczywiście nie po to, żeby specjalnie kogoś straszyć, ale pokazuje, że niezałatwione sprawy mają swoje nieuniknione konsekwencje. Na 100%. Kochani, podsumowując, zobaczcie, Jezus uczy bardzo konkretnych rzeczy, bardzo praktycznych rzeczy. Jeśli nie zatrzymasz gniewu w sercu, on zacznie kształtować twoje myślenie, potem twoje słowa, a potem twoje decyzje. I wszystko tak naprawdę poprowadzi cię do bardzo bolesnych konsekwencji. W chwili, kiedy jeszcze masz na to wpływ, zanim twoja sprawa trafi najpierw przed sądem, a na końcu zostanie wydany wyrok, Jezus mówi: załatw sprawę. Załatw sprawę. Jeśli nie załatwisz, Jezus mówi, nie wyjdziesz, aż oddasz ostatni grosz. Jeśli nie pojednasz się po drodze, finał jest przesądzony. Konsekwencja jest nieuchronna. Zostaniesz na pewno uznany winnym i zostaniesz rozliczony. To są bardzo poważne sprawy, o czym Jezus mówi. I dziś, kochani, możemy widzieć to, że nasza sprawiedliwość ma być większa niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie, którzy tylko skupiali się na zewnętrznych rzeczach, na stawianiu granic i nie interesowała ich kwestia, czy człowiek będzie żył. Jezus idzie o krok dalej. Jezusowi zależy, żeby człowiek żył. Chce zatrzymać ciebie w miejscu, w którym jeszcze nie jest za późno. Dlatego Jezus mówi: zostaw dar, idź i pojednaj się. Jest bardzo ciekawa rzecz, że Jezus mówi tutaj, jeśli brat ma przeciwko tobie, nie jeśli ty masz przeciwko bratu, nie jeśli ty masz jakąś sprawę, że zawiniłeś i teraz jakby ty masz sprawę przeciwko niemu, tylko Jezus pokazuje, że w Królestwie Bożym to ja jestem wezwany do tego, żeby zrobić pierwszy krok, że to pragnienie miłości, pragnienie pokoju jest większe niż pragnienie udowadniania sobie racji, niż pokazywanie, kto ma rację. Więc Jezus, kochani, dzisiaj wierzę, zaprasza nas, żeby stanąć w prawdzie. Stanąć w prawdzie. wobec swojego serca, wobec swoich decyzji, wobec swoich myśli i przyjść z tym do Niego. Jeśli jest taka sprawa, która została zerwana, jakaś relacja zerwana, jakaś sprawa niezałatwiona, to nie odkładaj tego. Ja widzę, że Jezusowi zależy na pojednaniu pomiędzy ludźmi, żeby nie było rozerwanych więzi, rozerwanych relacji, żeby miłość nie była tylko czymś teoretycznym, o czym rozmawiamy, o czym fajnie poopowiadać. Bo miłość to są różni ludzie, miłość to są relacje, miłość to jest czasami decyzja, żeby kogoś miłować, pomimo, że się z czymś nie zgadzam. Nie jutro. Nie kiedy będzie mi łatwiej. Nie kiedy przyjdzie jakieś natchnienie. Jezus dzisiaj mówi. Ja wierzę, że dzisiaj Jezus mówi. Zrób, jeśli czujesz w swoim sercu, żeby stanąć naprawdę w prawdzie. Jezus sięga do twojego serca. Nie mówi już o samych konsekwencjach, ale mówi o rzeczach, które są dla ciebie dostępne, bo ty znasz swoje serce i Pan zna twoje serce. Amen, kochani, powstajmy.